Created with free version for non-commercial use.
Dojść do obrazy różnych pokoleń na wiele, wiele lat. No tak było w tamtych czasach właśnie w kulturze semickiej. Z czego to wynikało? Ludzie, którzy przychodzili na wesele, w jaki sposób uczestniczyli w kosztach tego wesela? No tak jak to było dawniej, jeszcze mówili jak to było dawniej, się pozdrawiali. Ja pamiętam jeszcze z moich lat dziecinnych było tak, że ludzie, jak na przykład ktoś tam wychodził za mąż czy się żenił u sąsiada, to sąsiedzi przychodzili, przynosili jajka, jakieś tam mleko na tego, piekli to wszystko w domu. Każdy dawał od siebie co miał, żeby jakoś tam uczestniczyć w tym weselu, żeby jakoś pomóc tym właśnie, którzy no, się żenią. W tamtych czasach było dokładnie tak samo. Ludzie, którzy byli zaproszeni na wesele, oni nie przychodzili na to wesele z pustymi rękami. No dzisiaj też tak się robi, idzie się, daje się prezenty tam w kopercie czy jakieś tam inne. Dla nich to było bardzo ważne w tamtych czasach. Więc idąc na wesele, oni też mieli prawo oczekiwać.
Created with free version for non-commercial use.
Nie braknie. No bo skoro myśmy w tym weselu uczestniczyli, daliśmy od siebie tyle, ile mogliśmy, teraz mamy prawo oczekiwać, że na tym weselu będziemy no, bardzo tak przyjęci, gościnnie i obsłużeni i niczego nam nie braknie. Taka sytuacja, gdzie nie ma wina, no był, można powiedzieć, taki policzek wymierzony w tych gości. Byłaby to bardzo no, taka zniewaga, brak honoru tych, którzy gości właśnie przyjmują, którzy zaprosili na wesele. Dlatego sytuacja była bardzo dramatyczna i warto sobie to uświadomić. I oczywiście Maryja pierwsza zauważa, o tym powiem za chwilę, ale mówi do tych sług, zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój syn. I ewangelista wyraźnie podaje, bardzo ważny fragment, napełnili stągwie aż po brzegi. Słudzy nie wiedzieli, o co chodzi. Wydawało się im to zupełnie bezsensowne. Ktoś im mówi, no weźcie...
Created with free version for non-commercial use.
No mogliby sobie pomyśleć, zwariował człowiek. Co on od nas chce? Wodę. Wodę sobie można zaczerpnąć ze stawki. Ale to było ich zadanie i zrobili je w 100%. Napełnili aż po brzegi. Więcej się nie dało. Oni nie wiedzieli, nie rozumieli, o co chodzi, ale chcieli wypełnić to zadanie, które zostało im zlecone właściwie w 100%. I tak się stało. Jaki tego był efekt? No to wiemy, znamy Ewangelię, przed chwilą słuchaliśmy. Woda stała się winem. Właśnie bardzo ci słudzy przypominają mi Matkę Najświętszą i przypominają mi Jana Pawła II. Popatrzmy na scenę zwiastowania, kiedy anioł przychodzi do Matki Najświętszej i mówi jej rzeczy, można powiedzieć, niestworzone. Ona też nie wie, o co chodzi. Czego Pan Bóg od niej wymaga? Co się stało? Ale dała z siebie wszystko, tak jak ci słudzy. Oni więcej zrobić nie mogli. Zrobili w 100% to, ile potrafili.
Created with free version for non-commercial use.
Dała z siebie wszystko. A resztę zadziałał Pan Bóg. Jan Paweł II, który uczy nas tego zawierzenia, można powiedzieć, że jest to najbardziej maryjny papież. Nawet nie można powiedzieć, bo tak właśnie jest. On też, kiedy zostawiał papieży, możemy sobie wyobrazić, że miał wiele pytań, trudności i pewnie wątpliwości, czy sobie poradzi. Zrobił dokładnie to samo, co zrobiła Matka Najświętsza przy zwiastowaniu i co zrobili słudzy, którzy byli na weselu w Kanie Galilejskiej. Dał z siebie wszystko. Właściwie nawet nie rozumiał, dlaczego on został wybrany, dlaczego on ma kierować Kościołem. Nie wiedział, czy sobie poradzi, ale wiedział, że ma z siebie dać wszystko, tyle, ile potrafi. A resztę zrobi Pan Bóg. I pierwsza rzecz, która uczy nas właśnie Maryja, te nasze rekolekcje mają prowadzić do zawierzenia jej swojego życia. Myślę, że najważniejszym elementem zawierzenia swojego życia Matce Najświętszej
created with free version for non-commercial use.
Tego wszystkiego, co Pan Bóg ode mnie wymaga, na tyle, na ile potrafię, a resztę oddanie Bożej opatrzności. Ile razy człowiek się spotyka z takimi sytuacjami, gdzie wydaje nam się coś, że nas przerasta? Myślę, że wiele takich sytuacji jest w pracy, w domu, gdziekolwiek. Sytuacje, które po ludzku wydają się beznadziejne. I wtedy przychodzi nam z pomocą Matka Najświętsza i ten fragment Ewangelii. Mamy dać siebie wszystko. Zrobić tyle, ile możemy. Pan Bóg nigdy człowieka nie stawia w beznadziejnej sytuacji, w której nie ma wyjścia. Ale Pan Bóg wymaga od nas tego, abyśmy tak jak ci słudzy dali z siebie 100%. Na tyle, na ile mamy możliwości. A resztę Pan Bóg sobie poradzi. Nawet jeżeli trzeba będzie sprawić cud, tak jak w Kanie Galilejskiej, to Pan Bóg sobie poradzi. My czasami za bardzo tak po ludzku chcemy wszystko zrozumieć, po ludzku chcemy wszystko zrobić. Chcielibyśmy mieć gotowe rozwiązanie po swojemu.
Created with free version for non-commercial use.
Ile to razy człowiek się załamuje, ile razy człowiekowi opadają ręce, mówi nie dam rady, to jest ponad moje siły. Dlaczego tak jest? Właśnie myślę, że dlatego, że czasami nam brakuje tej ufności. Nawet jeśli nie rozumiemy, czego Pan Bóg od nas wymaga i czego On chce, to trzeba Mu zawierzyć. Dać siebie tyle, ile potrafię. Ci słudzy też nie rozumieli. Dla nich pewnie wydawało się im to bezsensowne. Po co wodę lać do stągwi? Skąd ma się wziąć wino? Nie dyskutowali z tym. Zawierzyli, zaufali i zrobili tyle, ile mogli w 100%. To jest niesamowity dla mnie fragment, który zawsze mnie jakoś buduje i kiedy człowiek ma jakieś trudniejsze dni, czy gorsze, czy jakieś sytuacje go przerastają, to warto sobie ten fragment przypomnieć. Myślę, że on też przyświecał naszemu papieżowi w różnych sytuacjach życia, bo on dokładnie tak robił. Dokonał rzeczy bardzo wielkich, razem z pomocą Matki Najświętszej i Boga.
Created with free version for non-commercial use.
On potrafił zawierzyć każdą sprawę, każdą pielgrzymkę, każde trudne wydarzenie w kościele, on potrafił zawierzyć Panu Bogu. Zrobił tyle, ile mógł, ale był też człowiekiem. Natomiast Pan Bóg zrobił resztę. Dajmy Panu Bogu szansę. To tak, w ramach takiej dygresji, to taki żart nawet mi się przypomina i on tak fajnie oddaje to, co, o czym tutaj chcę powiedzieć. Jak to człowiek modlił się codziennie do Pana Boga, żeby mu dał wygrać w totolotka. I wreszcie załamany mówi, no Panie Boże, modlę się i co? Nic, żadnych efektów. A Pan mówi, człowieku, daj mi szansę, wyślij wreszcie ten kupon. No więc czasami my nie dajemy szansy Panu Bogu właśnie, żeby Pan Bóg zadziałał w naszym życiu. I warto o tym fragmencie myśleć. Wracamy do Jana Pawła II i do jego duchowości maryjnej. Tak jak powiedziałem, papież najbardziej maryjny, nawet to jego zawołanie biskupa.
Created with free version for non-commercial use.
Ono oddaje właściwie istotę jego posługiwania i istotę jego wiary przez Maryję do Chrystusa. Warto o tym pamiętać. Jan Paweł II też to podkreślał, że Maryja jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a nami. Oczywiście jedynym pośrednikiem jest Chrystus. O tym pisze też Pismo Święte, jest tam taki fragment. Natomiast Chrystus chciał, można powiedzieć, to pośrednictwo rozszerzyć na swoją matkę i dlatego dał nam jako matkę każdego z nas. I o tym też naucza Sobór Watykański II, bo mówiąc o Janie Pawle i jego duchowości maryjnej, myślę, że nie można też nie wspomnieć jego nauczania soborowego, kiedy jeszcze nie był papieżem. Tam na soborze, oprócz wielu różnych dokumentów konstytucji, też został napisany taki dokument, konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym, Lumen Gentium, czyli światło narodów. Są dwie, jest konstytucja duszpasterska, to jest...
Created with free version for non-commercial use.
Czyli radość i nadzieja, natomiast dogmatyczna to jest Lumen Gentium. I tam ostatni rozdział tej konstytucji dogmatycznej jest poświęcony Matce Najświętszej. I właśnie tam biskupi na czele z papieżem wyjaśniają, jakie to nasze zawierzenie powinno być i jaką rolę w życiu każdego z nas pełni, a przynajmniej powinna pełnić Matka Najświętsza. Oczywiście pełni, jeśli my ją zaprosimy do swojego życia. Nie jest tak, że Pan Bóg nam na siłę coś robi, czy Pan Bóg nas zmusza do czegoś. Jeśli chcemy, musimy się otworzyć na działanie Matki Najświętszej, musimy ją zaprosić do swojego życia i właśnie zawierzyć jej swoje życie, to o czym tutaj mówimy i do czego mają nas prowadzić te rekolekcje i też te nasze spotkania i te konferencje. Więc Maryja jest pośrednikiem. Kolejny fragment, o który pewnie znacie go, to jest dosyć trudny fragment. To jest sytuacja, kiedy do Matki Najświętszej
Created with free version for non-commercial use.
Przychodzi matka i przychodzą jego bracia, czyli kuzyni. Wiemy, że w kulturze selickiej w Polsce też tak czasami jest, na przykład na Podlasiu, na kuzynów mówi się bracia, nie? Niektórzy mówią, że Pan Jezus miał braci, on nie miał braci, on miał kuzynów. Tylko, że w tamtych czasach, w tamtej kulturze kuzynów nazywało się braćmi, ale w Polsce też się z tym spotkałem, na przykład na Podlasiu tam się mówi brat, siostra. U nas czasami się mówi brat cioteczny, czy tam siostra cioteczna, ale nie o tym chcę mówić. W każdym razie przychodzą do Jezusa właśnie jego kuzyni czy bracia i Matka Najświętsza z powodu tłumu nie mogą się dostać do niego i dają wiadomość, przynoszą Panu Jezusowi wiadomość, oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą się z Tobą widzieć. I teraz ta odpowiedź, którą daje Pan Jezus, jest, można powiedzieć, szokująca. U kogoś może nawet być jakimś takim zaprzeczeniem tego, co Pan Jezus mówił i nauczał. Bo Pan Jezus wcale nie podrywa się i nie biegnie spotkać się ze swoją matką.
Created with free version for non-commercial use.
Braćmi, kto jest moją matką? Ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca, to jest moja matka i moi bracia. I teraz pytanie, o co chodzi? Czyżby Pan Jezus się wyrzekł więzi ze swoją matką? Ale zwróćmy uwagę na to, kto najdoskonalej pełni wolę Ojca Niebieskiego. Kto z ludzi najpełniej wypełniał to wszystko, co Bóg od niego wymagał? Odpowiedź jest prosta. Właśnie Matka Najświętsza. Więc Chrystus wcale nie zaprzeczał temu, że Maria jest mu najbliższa. On doskonale wiedział, że mówiąc właśnie te słowa, po pierwsze podkreśli więzy duchowe. To jest dla nas lekcja, że będziemy mu bliscy tak jak matka, jeśli będziemy wypełniać wolę naszego Ojca. On wiedział, że z Marią go łączą więzy krwi, bo był jej synem.
Created with free version for non-commercial use.
Łączą go z Marią więzy duchowe, bo ona jest najpełniej uczennicą Jego i najpełniej wypełnia wolę Pana Boga. Więc wcale nie zaprzeczył temu, że Maria jest mu najbliższa. Bym powiedział, podkreślił to. Ale jednocześnie zrobił to w taki sposób, żeby nam wszystkim pokazać, że mamy być tak jak Maria. Wypełniać to, co Pan Bóg od nas chce. Wypełniać na tyle, na ile potrafimy. To już powiedziałem przed chwilą. I wtedy będziemy mu bliscy tak jak Maria. Zwróćmy uwagę, że cała duchowość maryjna, o której też tutaj mówimy i właściwie to nasze zawierzenie Matce Najświętszej, do czego się sprowadza? Nie, żeby Maryję czcić jako Boga, bo to byłoby bałwochwalstwo. Cała nasza duchowość maryjna ma się sprowadzać do tego, żeby Jezus był naszym Bogiem i że mamy wypełniać Jego wolę i Jego słowa. A Maryja nam pomaga w tym, Maryja nas tego uczy, bo sama wypełniała Jego słowa i jest dla nas...
Created with free version for non-commercial use.
Więc warto, żebyśmy zawsze o tym pamiętali. To już, co mówiłem ostatnio na spotkaniu, tam jak kończyliśmy to spotkanie w kościele, że na każdym obrazie właściwie Maryja wskazuje ręką na dziecko, na syna, na Jezusa, którego trzyma na swojej dłoni. Że ona nigdy nie chciała zatrzymać się na sobie. Wróćmy jeszcze raz do wesela w Kanie Galilejskiej. Maryja mówi, nie róbcie to, co ja chcę. Zróbcie wszystko, co powie Pan Jezus. On jest tu najważniejszy, On jest tu szefem. Jego słuchajcie. I dzisiaj też nam mówi, róbcie wszystko, co mówi Pan Jezus. Wtedy będziecie najlepszymi moimi naśladowcami i wtedy najpełniej zawierzycie mi swoje życie. Jeśli będziecie wypełniać wolę mojego Syna. Bo ona to doskonale robiła. Od momentu zwiastowania, odkąd Pan Bóg, można powiedzieć, tak w całości wszedł w jej życie, w jej dom, w jej serce. Więc ważne, abyśmy o tym też w fragmencie pamiętali, że
created with free version for non-commercial use.
To będzie najpełniej naśladował Matkę Najświętszą i będzie to najmilsze i jej, i Chrystusowi. I właściwie kolejny fragment, bardzo ważny, kluczowy w Ewangelii Świętego Jana. Znamy go wszyscy, kiedy pod krzyżem stoi Maryja i pod krzyżem stoi Święty Jan. To też jest niesamowity fragment tutaj dowartościowanie kobiet. Zauważmy, kto był pod krzyżem. Praktycznie same kobiety. Tam tylko Święty Jan pomiędzy nimi się znalazł. Faceci, ci twardzi faceci, Święty Piotr, Andrzej, brat jego, apostołowie, którzy byli ludźmi naprawdę twardymi. Potrafili walczyć z morzem, okiełznać żywioły. Oni się ulękli. A kobiety, wydawałoby się drobne, słabe, płeć piękna, to właśnie one zostały pod krzyżem. One się nie ulękły, ani Żydów, ani Piłata, ani żołnierzy. One zostały pod krzyżem. I Święty Jan z nimi.
Created with free version for non-commercial use.
Warto też na tym też pomyśleć, że czasami to, co mocne w oczach ludzkich, naszych, okazuje się tak naprawdę słabe. Ale stoi pod krzyżem Święty Jan i Matka Najświętsza. I wtedy Pan Jezus ostatkiem sił dalej nie myśli o sobie, myśli o nas, o swojej matce, o świętym Janie i mówi: oto matka twoja, oto syn twój. Zauważmy, że nie powiedział do Matki Najświętszej: oto miliony twoich dzieci, oto wszyscy ludzie na ziemi są twoimi dziećmi. Powiedział konkretnie: oto jest syn twój. To jest tak, jakby do każdego z nas osobiście powiedział: to jest twoja matka. On nie powiedział do całej masy. Zresztą Chrystus nigdy nie mówi do masy ludzi, do tłumu, tylko mówi do każdego indywidualnie. Jak się modlimy, to Pan Bóg przemawia do nas indywidualnie. On nas zna. I wtedy też mówi pod krzyżem konkretnie do każdego z nas.
Created with free version for non-commercial use.
Przyjmij ją za matkę. Otwórz się na nią. Nasza duchowość maryjna to jest traktowanie Maryi jako matki. A matka, wiadomo jaka jest, kochająca, czuła, dobra, ale też jak trzeba, to potrafi skarcić, potrafi upomnieć, bo jej zależy na dobru swojego dziecka. I właśnie matka, ona pierwsza zauważa niedostatki w życiu każdego z nas. Znowu wracam do wesela w Kanie Galilejskiej, od którego wyszedłem. Kto pierwszy zauważył brak wina? No właśnie Matka Najświętsza, która gdzieś tam w tłumie była. Ona wcale nie była na pierwszym planie. Tam byli ważniejsi, tak po ludzku patrząc. No, chociażby nowożeńcy. I Pan Jezus, który już pewnie był słynny w tym czasie, bo go zaprosili razem z uczniami, a to świadczy o tym, że Pan Jezus już był takim dosyć cenionym nauczycielem, skoro go zaprosili razem z uczniami. Tak było, jak był jakiś ceniony nauczyciel, jakiś właśnie taki u Żydów.
Created with free version for non-commercial use.
Imprezy, żeby trochę tak podniósł prestiż każdej takiej właśnie imprezy, ale też zapraszali go ze swoimi uczniami. Więc skoro Pan Jezus tam był razem z uczniami, a nie była to żadna rodzina, to już musiał być słynny, więc pewnie był bardziej znany od Matki Najświętszej. Ona się gdzieś tam, mówiąc tak po ludzku, gubiła w tłumie. A to właśnie ona pierwsza zauważyła kłopot gospodarzy. To ona pierwsza zauważyła, że coś się dzieje niedobrego. Mogła powiedzieć: to nie moja sprawa. Nie obchodzi mnie to, bo ja jestem gościem. Braknie wina, trudno, rozejdziemy się, ich kłopot. Mogła tak zrobić. Ale ona wiedziała, że jest matką. Już wtedy wiedziała, że jest matką. Myślę, że Maryja przewidywała to macierzyństwo, które ma rozciągnąć tylko nie na Chrystusa, ale na każdego z nas. I warto o tym pamiętać, że Maryja jest dla nas matką. O tym właśnie mówi Jan Paweł II, do którego wracam. Właściwie już na podsumowanie tej mojej konferencji i tych moich słów.
Created with free version for non-commercial use.
Marię traktowali bardzo konkretnie. Ona jest matką. Ale może być w nas takie myślenie, że Maria jest gdzieś tam w niebie, no trzeba się do niej pomodlić. Ale właściwie, no co ona ma wspólnego z moim życiem? Właśnie błędne jest takie myślenie. Maria doskonale wie, co się dzieje w życiu każdego z nas. Ona doskonale wie i ona się o nas troszczy. Jeśli my oczywiście na to pozwolimy, jeśli ją zaprosimy do swojego życia, jeśli jej zawierzymy całe nasze życie. Ona jest matką i bardzo ją trzeba traktować konkretnie. Prosić o pomoc, dziękować, ale w każdej konkretnej sytuacji. Bo ona tego chce. Ona tego pragnie, abyśmy... Nie po to Jezus dał nam ją za matkę, aby to ładnie wyglądało na kartach Ewangelii, tylko po to, aby nam rzeczywiście pomagała i prowadziła nas przez życie. Celem naszego życia, wiadomo, jest życie wieczne. Mamy się kiedyś wszyscy spotkać w niebie. To nasze życie na ziemi, no, jest trudne i ta wędrówka do nieba jest trudna. I oprócz aniołów stróżów, oprócz...
Created with free version for non-commercial use.
Nas też prowadzą i też są rzeczywistymi, żywymi osobami. Jest jeszcze Matka Najświętsza. Ta najbliższa każdemu z nas. Ona jest matką. Myślę, że każdy z nas ma takie dobre relacje, wspomnienia związane właśnie z słowem matka. Bo matka zawsze się kojarzy z kimś dobrym, czułym, ciepłym. Ojciec tam zawsze wyciągnął pasa, jak człowiek coś przeskrobał. Mama zawsze gdzieś tam schowała, dziecko pogłaskała, obroniła. Takie dziecięce nawet porównania, ale one właśnie też pokazują, że Maria jest naszą matką. Ona doskonale wie, co się dzieje w naszym życiu, tylko trzeba ją konkretnie zaprosić do życia. I właściwie na podsumowanie chciałem jeszcze przytoczyć jedną przypowieść. Pamiętamy o poszukiwaczu pereł. Był taki człowiek, który poszukiwał drogocennych pereł i znalazł jedną tą perłę. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał i i kupił ją.
Created with free version for non-commercial use.
Zastanawiające. Mnie zawsze się to podobało i zawsze mnie to jakoś tak intrygowało. Facet sprzedał cały majątek i dokładnie tyle, ile sprzedał, ile dostał za ten majątek, wystarczyło mu na tą perłę. Ani mu nie brakło, ale nic mu nie zostało z tego, co miał. Idealnie tyle, ile miał majątku, to tyle potrzebował na tą perłę, której tak bardzo chciał i tak bardzo pragnął, bo to był dla niego skarb całego życia. To jest to, co powiedziałem na początku, żeby tak już spiąć w klamrę. Jeśli człowiek da w 100% tyle, ile potrafi, zrobi w każdej sprawie tyle, ile może, to to mu wystarczy. Pan Bóg nie wymaga od nas niczego więcej od tego, co możemy zrobić. W konkretnej sytuacji, w każdej, każdy ma różne tam życie, powołanie, pracę i tak dalej, i różne sytuacje nas spotykają. Jeśli w każdej sytuacji potrafimy dać tyle, na ile nas stać, to dokładnie to wystarczy, aby Pan Bóg zadziałał i poradził sobie z taką czy inną sytuacją. I to właśnie było obecne w życiu matki.
Created with free version for non-commercial use.
Oddał całe swoje życie. Myślę, że on na niej się wzorował właśnie w każdej sytuacji swojego życia. Wzorował się właśnie w tym oddaniu, w tym zawierzeniu. Tyle, ile mogę. I to wystarczy. Tak jak temu poszukiwaczowi wystarczył cały majątek, który miał na tą perłę. Tak nam wystarczy to, ile zrobimy, jeśli damy z siebie wszystko. Oczywiście można by jeszcze było mówić o objawieniach w Fatimie, o tym, co dzieci widziały, o tej białej postaci, która symbolizowała papieża, że to ta trzecia tajemnica fatimska, która mówiła o zamachu. Myślę, że to właśnie ta duchowość maryjna Jana Pawła II była jeszcze bardziej wzmocniona właśnie po tym zamachu, kiedy sobie uświadomił, kiedy wiedział, że to Maryja ocaliła go, uratowała mu życie. Ale o tym nie będę mówił, bo też nie chcę jakoś już przedłużać. W tej książce to wszystko jest napisane, więc...
Created with free version for non-commercial use.
Ale tak jak mówię, to sobie można każdy przeczytać i przemyśleć gdzieś tam w domu, natomiast chciałem się podzielić no, takimi swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi Ewangelii i też takiego zawierzenia Matce Najświętszej i takiej duchowości maryjnej. Bóg zapłaci. To tyle. Oddaję Pismo Święte.
Czemu klaski należą?
Klaski do Panu Bogu.
Created with free version for non-commercial use.